z Pawłem Środzińskim. Jesteśmy sobie w Białymstoku nad rzeką Białą.
Mamy tutaj kaczki krzyżówki, które sobie odpoczywają, korzystają z tego, że są w mieście, bo nie poluje się na nie w strefie miejskiej. Są ludzie, więc jest większa dostępność pokarmu, niestety nie zawsze właściwego. No i oczywiście też korzystają z tego, że jest tutaj woda płynąca, która nie zamarza, która jest fajnym miejscem dla wielu ptaków, chociażby odcinek Białej też przy oczyszczalni, gdzie ta woda jest cieplejsza i tam jak nawet pojawi się lód, to mamy tam ptasie Eldorado zimą.
Płynie tutaj ciągle rzeka Biała, a tymczasem, jak zwracasz uwagę w swojej książce, nie ma już rzek, które opisywał m.in. Edward Redliński, na przykład w Konopielce, ani tych na czarno-białych zdjęciach Wołkowa. Dlaczego nie ma już tak wielu rzek?
Ja mam tego pecha, że jestem osobą urodzoną w roku 78. Rzeki, które pamiętałem, to były rzeki z lat 80. I tak jeszcze było inaczej, bo były chociażby nad Narwią te stogi siana, które fotografował Wiktor Wołkow. Natomiast te rzeki już były często zmeliorowane. Często były już poharatane przez ludzi. To wynikało ze zmian użytkowania dolin rzecznych. Po prostu ludzie chcieli mieć łąki. Tylko że potem pojawił się problem, że zmienił się też model rolnictwa i dziś to bardzo dobrze widać, bo już nikt nie wypasa tych swoich kilku krów na takiej nadrzecznej łące, tylko zupełnie co innego się w tych miejscach dzieje, wchodzą wręcz uprawy kukurydzy. I te rzeki, które ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa.
Jakie?
Tu Rośnianka, oprócz Białej, ale Biała była czymś takim oczywistym, chodziło się po prostu nad Białą. Tak jak mieszkałem na Fabrycznej, a dziadków miałem na Zamenhofa, wtedy to cały czas kursowałem na tej linii. Tu Rośnianka, Narew na odcinku w okolicach Bokin, to był mój taki prywatny raj, zawsze tam chodziłem swoimi ścieżkami. I wreszcie dodatek, to taki niewielki dopływ niewielkiej rzeczki pod Zabudowem, też związany z moją rodziną. Te rzeczki były cały czas obecne, a dodatku już dzisiaj praktycznie nie ma, chociaż to wtedy już był taki rów melioracyjny, ale jeszcze wtedy była tam woda. Dzisiaj to miejsce zupełnie inaczej wygląda. Tu Rośnianka była już zmeliorowana, ale to było miejsce, gdzie po raz pierwszy zobaczyłem bobry w latach 80. I co ciekawe, jak po tych już wielu latach pojawiłem się znowu nad Tu Rośnianką, w tym samym miejscu, to był 2022 rok, grudzień, znów były bobry dokładnie w tym samym miejscu. Coś niesamowitego. I to są takie rzeki, które też gdzieś są w opowieściach moich dziadków, rodziców, opowieściach o tym, jak kobiety wychodziły ze wsi i właśnie tam robiły pranie. Ta rzeka pojawia mi się nie tylko jako coś takiego przyrodniczego w postaci kąska związanego z obserwacją przyrody, ale przede wszystkim z ludźmi i historią i kulturą, którą te rzeki w pewnym sensie kreowały, wyznaczały i granicami, bo my jesteśmy w wyjątkowym regionie, stąd też moją książkę rzeki zatytułowałem Mezopotamią, korzystając ze słów Edwarda Redlińskiego, który, nie ukrywam, był ogromną inspiracją, dlatego każdy rozdział zaczynam cytatem z jego opowieści.
Ale że na Podlasiu Mezopotamia właśnie?
Ktoś się oburzył się, jak to nazywacie to Mezopotamią. Natomiast pamiętajmy, że książki w Kwaśnym Buriacie mają tytuł wymyślony częściowo przez autora i częściowo przez wydawcę. To, co jest po opowieściach z Mezopotamii, czyli wymienianie już poszczególnych rzek i bardzo długi tytuł, to dzieło Piotra Brysacza. Natomiast początek opowieści z Mezopotamii, tak chciałem to tak nazwać. Zresztą zaczynam od tego cytatu Redlińskiego w rzekach dzieciństwa, które są takim wstępem. I Mezopotamia to jest kraina między rzekami, więc nie mamy co się oburzać. Ja widziałem Eufrat i Tygrys, miałem tę szansę. I Mezopotamia oznacza po prostu kraina między rzekami. A że mamy fantastyczne dwie rzeki, Biebrze i Narew, pomimo tych wszystkich opresji, pod którymi musiały cierpieć ze strony człowieka, szczególnie przez ostatnie kilkadziesiąt lat, to jest wielkie bogactwo i nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest super miejsce, Mezopotamia, która też jednocześnie jest pograniczem. My, mieszkając na Białostoczyźnie, jesteśmy na pograniczu, bo zwykło się myśleć, że u Krzysztofa Czyżewskiego w Krasnogródzie jest tylko pogranicze. Nie, tutaj było pogranicze i to jedno z najbardziej trwałych. Przez kilka wieków na rzece Brzozówce Czarnej była granica między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną, właściwie do czasów zaborów. Stąd też Brzozówka, rzeka zupełnie zapomniana, ona pełniła niezwykle istotną rolę i do dziś ludzie na przykład od strony Knyszyna mówią o tych za Brzozówką, że są Litwusami. Sztabin to Mazurzy, a ci, którzy mieszkają już w Suchowoli, to Rusini.
Interesują cię też przede wszystkim nie te dwie największe rzeki w tej części naszego regionu, ale również te małe dopływy.
Bo rzeki nie istniałyby bez dopływów i bez tego połączenia tym życiodajnym krwiobiegiem. To jest cały układ rzeki, to jest zlewnia, to miejsce, które zasilają często niepozorne, zapomniane, zmeliorowane takie rzeki jak chociażby Nurka, która dziś jest kanałem. w pobliżu bardzo ciekawej miejscowości o nazwie Jaginty. To też pokazuje tę pograniczność i bałtyjskość pochodzenia tego miejsca. Czy też rzeka Umiałka, czy też rzeka, która wypływa do Brzozówki. Tam jest takich kilka fajnych dopływów, które też zostały zmeliorowane, ale mają ciekawą historię i archeolodzy odnaleźli tam chociażby pozostałość osadnictwa z czasów kultury łużyckiej. To jest niezwykłe.
Ostatnia kwestia. Czego możemy się nauczyć od rzek? Od tych małych, ale i od dopływów. Co one mogą nam powiedzieć?
Rzeki przypominają nam, że bez wody sobie nie poradzimy. Rzeki mogą nas nauczyć, a właściwie to bobry będą nas uczyć, co powinniśmy zrobić z wieloma dolinami rzek, czyli przywracać rozlewiska, przywracać torfowiska, chronić mokradła, chronić te podmokłe olsy, które są, te lasy, które rosną na bagnie. Dlatego, że to one właśnie są tymi najważniejszymi magazynami węgla, to one chronią klimat, ale one też schładzają nasz klimat. Nawet jeżeli mamy jakieś bagienko w strefie miejski, owszem, ktoś powie, a komary, ale to również wpływa na klimat tego, co się dzieje w okolicy. Słynne podwarszawskie bagno Całowanie, które też zostało niestety mocno pokiereszowane, ono pełniło taką rolę, ale moment, kiedy zaczyna się pojawiać w takim miejscu w dolinie rzeki Kopiec Kreta, oznacza już śmierć tego miejsca, ponieważ woda już jest niżej i niestety ten problem wody się pojawia. Ostatni rozdział poświęciłem źródłom i tam pan Staszek Stasiulewicz spod Nowego Dworu opowiada o tych rzekach, o źródłach Biebrzy. Szukaliśmy ich. Praktycznie w większości już tych źródeł nie ma. Są już ostatnie, cieknące lekko źródła. Przy swoim domu mieszka na kolonii w Kudrawce. Ma taki staw, który wybudował jego dziadek. I jeszcze dawniej, jak opowiada, jak był dzieckiem, wchodziło się do tego stawu i właściwie jeszcze woda u dorosłego człowieka była nad głową. Dziś można dziecięcym rowerem przez ten staw przejechać. Wody mamy coraz mniej, dlatego powinniśmy chronić rzeki, zatrzymywać wodę. W lesie szukam ukojenia nerwów, spokoju, a nad rzekami odnajduję wodę, taką życiodajną siłę. Zresztą rzeki nas żywiły. W latach 80. ja chodziłem jako dziecko nad rzeki, bo uzupełniało się w ten sposób chociażby braki żywieniowe. Łowiło się ryby i te ryby się jadło.